Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dagmarę już słychać. W ogóle tamte tygodnie nie nagraliśmy, bo Dagmarę przestało być słychać.
Mogłeś być suflerem.
Tak.
Nie, nawet chyba musiałbyś podkładać dwa głosy, nie?
Musiałem gadać sam ze sobą.
Bo ja mogłam tylko gestykulować, ale wyobraź sobie, że gdyby był taki wynalazek, który pomaga ci mówić, jakiś syntezator mowy na przykład. Znaczy jest coś takiego,
wiem. Oczywiście, sztuczna inteligencja w ogóle już to robi.
Tak, że jak stracisz głos, to możesz sobie pożyczyć?
Możesz pożyczyć, jakby pożyczyć. Możesz zrobić tak, że nagrać swoje próbki głosu, dać próbki głosu sztucznej inteligencji i ta sztuczna inteligencja potem wygeneruje ten głos i twoim głosem coś zrobi.
Na przykład weźmie kredyt w banku.
Tak, w ogóle słuchałem, słuchałem dzisiaj rano takiego podcastu Yes Was. To prowadzą ludzie z internetu fajni. Taki technologiczny też podcast. W tej samej kategorii jesteśmy w ogóle. W tych katalogach podcastowych. I tam Wojtek mówił, taki jeden z prowadzących, mówił o w ogóle niezłej akcji. Ja o tym wcześniej nie słyszałem, że wziął gostek i zrobił próbkę głosu Eminema. Potem właśnie wrzucił do sztucznej inteligencji i zrobił z tego właśnie, wygenerował głos Eminema i potem tym głosem Eminema zaśpiewał jakąś piosenkę chyba o kotkach czy o czymś tam.
O jest.
Wrzucił to do YouTube'a i YouTube na życzenie jakby studia nagraniowego, które nagrywa Eminema, zablokowało tą piosenkę, mimo że to wcale nie jest piosenka Eminema, to nie Eminem ją napisał i w ogóle, ale zablokowało, powiedział nie, ten głos to jest głos Eminema, nie możesz go używać do takich rzeczy.
To akurat jest bardzo dobre.
Więc w sumie tutaj dla każdego tak radiowca, na przykład dla ciebie, który pracuje głosem, no tutaj można pewnie właśnie zacznie być. Może będzie można opatentować swój głos
Ekstra,
i pójść do urzędu patentowego i opatentować głos. A z drugiej strony, no właśnie może się zrobić to, co teraz rozmawiamy, że no właśnie jesteś chora i w ogóle, ale możesz tam...
A jednak
możesz pracować i wszystko twoim głosem pogadać.
Śmiesznie.
Więc sztuczna inteligencja nam daje tutaj bardzo dużo możliwości, także nas wszyscy się je zaczynają bać.
No, trochę tak. A głównie ci, którzy na początku zainwestowali, nie?
Ale za mało zainwestowali.
Ale za mało, żeby powiedzieć, to moje.
Żeby ją kontrolować, tak. Czyli na przykład właśnie Elon.
Chodziłeś do przedszkola kiedyś?
Nie chodziłeś.
A wiesz, że w przedszkolu była taka, no ja pamiętam, bo chodziłam i była taka akcja, że jak chciało się mieć coś na własność, na przykład kanapkę z serem i z wędliną, to się robiło, wiesz, palec się moczyło
i dotykało.
I kiedyś zostałam z czterema kanapkami, nie mogłam ich pokonać i musiałam je zjeść za karę, że dotknęłam za dużo kanapek, nie? I to samo, mam wrażenie, dzieje się teraz z czatem GPT-4, nie? Bo...
Czy ogólnie tam właśnie czy 4 czy 5, no bo wszyscy faktycznie chcieli, no, na początku w ogóle, zobacz jak to było, jaka była dynamika tego. Mhm. Wszyscy na początku powiedzieli, hej, to jest super, pokazało się, w ogóle wszyscy byliśmy zafascynowani, całe dnie rozmawialiśmy z tym czatem GPT, pytaliśmy go o różne głupie rzeczy, no i w ogóle. Potem nagle się okazało tak, że no, ale to, kurczę, może to jednak nie jest takie super, bo może właśnie, może to zabrać komuś pracę i w ogóle. A potem kolejne, i to wiesz, wszystko się dzieje bardzo szybko, a teraz już chcą ludzie to blokować, są autorzy takiego listu otwartego, gdzie tam...
Tam dużo osób się podpisało, nie?
Tak, bardzo dużo osób zapisało.
10 tysięcy, coś takiego, dużo.
Nie wiem, czy tam 10 tysięcy, ale ponad 1000 sygnatariuszy listu otwartego wzywającego do zatrzymania tej pracy. Jest tam Steve Wozniak na przykład. Jest Elon Musk, te dwa najbardziej znane nazwiska, ale tam są inni też ludzie na tej liście. Mówią, że trzeba to zatrzymać i na pół roku, oni mówią o wstrzymaniu na pół roku, żeby przez ten czas ułożyć zasady korzystania trochę z tego, tak jakieś, nie wiem, prawnie to usankcjonować jakby i czym ten chat GPT jest? Właśnie po to, żeby obronić nas przed nim w jakimś stopniu. Nie wiem, to dziwne.
Bo generalnie podobno jest on niebezpieczny, nie? I rzeczywiście tak może być, tak sobie myślę, z punktu widzenia zwykłej Kowalskiej, że tak może być. Pod warunkiem, że nie będziemy nad tym czatem, wiesz, no jakoś panować, nie? A no, wydaje
ale
mi się...
z drugiej strony, ja też nie do końca rozumiem. Wiesz, bo im dłużej wchodzisz w w ten czat GPT, ja wiem, że on będzie coś zmieniał, ale im dłużej w niego wchodzisz, tym tam więcej luk widać. I on naprawdę czasem odpowiada, w niektórych rzeczach bardzo fajnie pomaga. Na przykład ostatnio miałem jakieś, mój Max miał jakieś zadanie z matematyki i mi się nie chciało, on przyszedł do mnie, żebym mu sprawdził, a ja tego nie pamiętałem już, jak to się rozwiązuje. I wrzuciłem sobie właśnie do czat GPT proste zapytanie i on mi bardzo szybko, pięknie to wytłumaczył i odpowiedział. A z drugiej strony zapytałem go, ja mam taką stronę, czy jest polskasiri.pl, na którym jest wielki napis nie. I, a wiesz, że jak czatu GPT zapytasz, czy jest polska Siri, to odpowiedzi, że jest. A jak mu powiesz, czy jesteś pewien? Wydaje mi się, że nie ma. Odpowiedź im, masz rację. Teraz jak sprawdziłem, to faktycznie jej nie ma. Ale zamkniesz okienko, zapytasz go jeszcze raz i znowu ci odpowiesz, że polska Siri jest. Więc ja się śmieję, że czat GPT był szkolony przez polityków.
Tak, tak, że potrafi odpowiedzieć na pytanie.
Dokładnie tak.
I tak i nie.
I tak i nie, dokładnie tak. A potem i tak myśli swoje. Więc...
Coś w tym jest. A ktoś musiał wrzucić do internetu odpowiedź, że jest. Ktoś się musiał pomylić, że taka pierwsza odpowiedź przychodzi czatowi GPT do głowy. A wiesz, co mi przyszło do głowy w związku z tym, że oni blokują tych 1000 osób. Nie wiem, skąd się wzięło 10 tysięcy. To jest list otwarty, no.
Tak, list otwarty, chciałbym zablokować, ale... Też są miejsca, które blokują, bo Włochy w ogóle taką decyzją rządową powiedziały, że należy zablokować w trybie natychmiastowym działanie czatu GPT na terenie Włoch, ponieważ czat GPT może przetwarzać dane poufne.
Mm-hmm. To tak samo jak z TikTokiem, nie? W wielu krajach, teraz Francja chyba ostatnio dołączyła znowu
do tych. Rządowe organizacje blokują tego TikToka i mówią, żeby właśnie, że nie wolno korzystać z TikToka na telefonach urzędników na przykład.
No, ale te prywatne telefony też słuchają.
Przede wszystkim w ogóle nie wiadomo, znaczy, przede wszystkim tak naprawdę nikt nigdy TikTokowi nie udowodnił i nie, że kogoś podsłuchuje. Jakby tam był taki jeden moment, że tam wyciekły informacje jakichś dziennikarzy, ale to był jednostkowy przypadek, gdzie faktycznie zawinili pracownicy TikToka i w ogóle, ale jako systemowo tej aplikacji nigdy nikt udowodnił, że ona kogokolwiek szpieguje. Większość informacji takich o tym, że TikTok jest szkodliwy w ogóle, to są, i jakby podsłuchuje kogoś, to są trochę mity takie miejskie. Ja tutaj zachęcam do tego, żebyście posłuchali podcastu, ja go podlinkuję, TechPresso, to jest Gosi podcast, w którym ona rozmawia z człowiekiem z TikToka, odpowiedzialnym za komunikację TikToka w Polsce, który bardzo ładnie odpowiada na bardzo trudne pytania Gosi i bardzo dobrze pokazuje, że to nie jest tak, że ten cała nagonka na TikToka to jest trochę walka polityczna, a tam bardzo mało jest podstaw takich twardych. Mm-hmm.
No ale wiesz co, to tak samo jak z tą blokadą, z tym listem, który mówi na przykład o tym, że kiedy systemy sztucznej inteligencji mają zdolność nad tym, żeby troszeczkę zapanować nad tym człowiekiem, no to oni proponują, żebyśmy my zastanowili się i odpowiedzieli sobie sami na pytanie, czy my na pewno jesteśmy gotowi na to, że maszyny przejmą nasze kanały informacyjne i że to one będą nas informować o tym, co się dzieje na świecie, nie dziennikarze jak do tej pory na przykład. I po drugie też jest takie pytanie, które jest mega ciekawe w sumie z drugiej strony. Czy powinniśmy oddać automatom wszelkie nasze zawody, także te, które lubimy, które dają nam satysfakcję. To jest pierwsza rzecz. Nie? A druga rzecz, ja myślę sobie, że w sumie oni to chcą zablokować, bo sami chcą zacząć się przez te pół roku nadrabiać straty i zaległości.
Dokładnie tak samo ja myślę, że to trochę jest na tej zasadzie, że to jest kwestia właśnie próby nadrobienia zaległości.
Dajcie nam pół roku, przeskoczymy was, będziemy lepsi.
Dokładnie tak. I myślę, że tutaj, a przede wszystkim mam wrażenie, że w tym liście otwartym, jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze.
Nie, no pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. No tutaj jest zdecydowanie czarno na biało napisane. Nawet dziecko z przedszkola by się zorientowało, że chodzi o hajs. I w sumie z jednej strony cały czas czekamy na to, co nam czat GPT pokaże następna jego
odsłona, generacja, tak.
Generacja. A z drugiej strony mamy takie... Okej, to w takim razie może byśmy go to zablokowali, nie? No to w ogóle nie ma sensu, to się kupy nie trzyma.
Mam wrażenie w ogóle, że że on nam bardzo będzie dużo pomagał, ale że jesteśmy w takim właśnie jakimś momencie przełomowym, że za chwileczkę zaczniemy go traktować jako, tego, jako coś, co jest po prostu obok nas, że faktycznie nam jest pomocne. Myślę, że tutaj nie będzie tak, że nagle artyści, dziennikarze, pisarze stracą pracę przez to, bo jeżeli ktokolwiek, wiesz, no to na tej samej zasadzie, wiesz, ludzie kiedyś mówili, strajkowali, mówili, że stracą pracę, nie wiem, co to w ogóle będzie ze światem, bo wszyscy woźnice, którzy powożą koniami, stracą pracę. No po prostu, no zaczną robić coś innego. I, no.
Ale świat się rozwija, świat idzie naprzód i czasem mam też wrażenie, że musi stanąć, a nawet zrobić dwa kroki w tył, to na przykład zbliża nas do tematu o hulajnogach. No najpierw to po prostu, słuchaj,
dokładnie tak.
To jest nieprawdopodobne. Najpierw hulajnogi zrewolucjonizowały w ogóle miejski transport, ten mikrotransport, tak. Nie? A potem się nagle okazuje, że w Paryżu mówią, ej, sorry, ale nam się to nie podoba.
No, wiesz co, to jest tak, że oni po prostu nie potrafią nad tym zapanować trochę chyba na tej zasadzie, że to jest, wiesz, te hulajnogi wszędzie leżą porozrzucane i teraz jak jechałem tutaj na spotkanie, żeby nagrać z tobą, no to faktycznie przejeżdżałem i widziałem, bo tutaj w centrum Warszawy jesteśmy i widziałem jakieś tam, wiesz, porozrzucane hulajnogi i w Warszawie też tak trochę wygląda, bo ja z jednej strony jako użytkownik, ja bardzo sobie chwalę hulajnogi takie sharingowe, bo, no bo w wielu miejscach one się bardzo przydają. Mhm. Typu dojeżdżam gdzieś sobie metrem do centrum Warszawy. Na przykład ja bardzo często mam taki jakby schemat użytkowania hulajnogi, że ostatnio zrobiono u mnie na wsi nawet strefę z hulajnogami bardzo blisko mojego domu. I ja bardzo często robię tak, że biorę hulajnogę tam pod swoim domem, dojeżdżam do przystanku autobusowego, do którego mam no 2 kilometry prawie, bo ja mieszkam na wsi. Tam wsiadam w autobus, jadę tym autobusem do metra, przesiadam się z metra, jadę metrem do centrum i znowu na przykład w metrze biorę hulajnogę i jadę odebrać, nie wiem, samochód prasowy. I to jest bardzo często, ja bardzo często tak używam tych hulajnóg. Ja nie chciałbym, żeby mi je zabrano, bo one są mi bardzo przydatne i bardzo fajnie uzupełniają mój transport, a z drugiej strony rozumiem tych ludzi, którzy się denerwują, że one leżą na chodnikach, że mama z dzieckiem nie może przejść z wózkiem, bo hulajnogi się akurat przewróciły i nie zawsze jest to też taki taka rzecz, że ona się stała, bo ktoś specjalnie przywrócił hulajnogę, czy coś, tylko po prostu... No,
że ktoś się zniechluje.
Tak, tylko po prostu zawiał wiatr.
No więc o to chodzi. No, ale to, wiesz co, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Wydaje mi się, że to nie jest w tym rzecz, żeby coś zabierać, czy coś zamykać,
tylko żeby
nad tym zapanować.
Dokładnie
no.
Tak.
89% Paryżan nie chce hulajnóg, to znaczy, że
bardzo,
coś się zniechało.
Bardzo dziwne to, że 89%. No? Ja myślę, że może tutaj brak właśnie regulacji w miastach, wiesz.
Albo ludzie się boją.
To są Francuzi też, pamiętaj, oni zupełnie inaczej podchodzą do życia. I po prostu jak im coś przeszkadza, to właśnie faktycznie bo się tylko może pozbywają. Nie wiem, w Wielkiej Brytanii jak był taki moment, że tam, że na przykład w ogóle niektóre drogi były nieodśnieżane, po prostu były zamykane, no jak był śnieg, jak otworzymy, jak śnieg stopnieje, no po prostu na tej zasadzie. I myślę, że to jest też takie trochę, jeżeli nie potrafimy sobie z czymś poradzić, to zakażmy tego. Dziwne, nie chciałbym, żeby w Warszawie mi zakazano hulajnogi, ale myślę, że połowa warszawiaków by chciała ich zakazania.
Tak, ja też tak myślę. Z drugiej strony, jak przeczytałam, dowiedziałam się ostatnio właśnie o tym, że będzie zwężona ulica Marszałkowska do jednego pasa, bo to ogłosił prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Pozdrawiamy serdecznie, panie prezydencie. Pięknie pan wygląda, ale niestety dziwne ma pan pomysły. Nie jesteśmy w Berlinie. Wydaje mi się, że wszystkie pana pomysły oraz pan powinniście stanąć na wystawie sklepowej, żeby was podziwiać. Nie, troszkę się śmieję, troszkę się nabijam, ale prawda jest
taka, tak, że co do zasady ja jestem w ogóle za tym, żeby wywalić samochody z centrów miast.
Okay,
ale myślę, że należy...
Nie będzie działać
że
u nas.
Najlepiej, że jednak trzeba zrobić pierwszy krok wcześniej, czyli zbudować dobrą komunikację miejską. No, a dopiero potem to...
I nie myśleć tak, jak ja bardzo lubię pana prezydenta, żeby nie było, nie? Fajny jest, podoba mi się, fajny facet, no po prostu. Tylko mam czasem wrażenie, że wprowadza rozwiązania jakby kalką skądś. I tą kalką są najczęściej Niemcy. Berlin jest zupełnie innym miastem niż Warszawa. Berlin jest zupełnie inaczej skomunikowany. Mało tego, Berlin nie był zburzony podczas II wojny światowej, bo to Warszawa była zburzona do cna. I zbudowanie tutaj od samego początku jakiegoś fajnego ciągu komunikacyjnego nie jest łatwe, bo tego się nie da zrobić.
Przede wszystkim w Warszawie się ciężko buduje metro, bo jesteśmy na piasku i w ogóle to budowa tego metra w Warszawie jest bardzo trudna.
No tak, to jest kurzawka, nie? To jest ta popularna kurzawka. Nie, no mi się wydaje, że tutaj troszeczkę brakuje pomysłu, nie? I gdzieś są kalki, które może nie do końca pasują, ale w kontekście hulajnóg, o których mówisz, to powiedziałabym tak, że jak nam zabraliby hulajnogi i zwęzili jeszcze centra miast do jednego pasa, to... No to właściwie nie mamy możliwości poruszania się po tych miastach. No to w takim razie wyprowadźmy z miast, z centrów miast, kulturę na obrzeża, tam, żeby można było do nich dojechać, nie? Zbudujmy całą infrastrukturę, wtedy będzie łatwiej, nie? To tak troszeczkę... No mówię, nie chcę obrażać tutaj, bo nie, ja jestem, słuchajcie, antypolityczna. Kompletnie nie wypowiadam się w tematach politycznych i to nie jest atak na żadną stronę polityczną, tylko po prostu jestem mieszkanką centrum Warszawy i jestem użytkowniczką dróg i sama widzę, co się dzieje. Nie? I trochę mi się wydaje, że jesteśmy, za bardzo uwierzyliśmy w to, że jesteśmy Berlinem. No nie jesteśmy Berlinem, raczej nim nigdy nie będziemy. Jak będzie taka opcja, że będziemy jeździć samochodami młodszymi, to też strefę czystego transportu będą ok, ale ponieważ 80% społeczeństwa jeździ samochodami starszymi i zarabiamy 4 razy mniej niż Niemcy, no to po prostu tego się...
Nie wszystko da się przechodzić. Ale skoro jesteśmy przy polityce w ogóle, to warto tutaj jedna rzecz powiedzieć dzisiaj, że...
Mój program.
Nie, twój program?
Mój prąd.
Też, ale za chwilę. O moim prądzie też, ale to wcześniej. Wiesz, że od bardzo dawna nie mieliśmy w Polsce ministra cyfryzacji, mieliśmy tylko sekretarza stanu w kancelarii Rady Ministrów, a od jutra, czy od dzisiaj będziemy mieli, ponieważ pan prezydent zapowiedział dziś, że dzisiaj powoła ministra cyfryzacji. Zostanie nim Janusz Cieszyński. Można go obserwować na Twitterze.
Wiemy
o nim tyle, że jest młodym człowiekiem.
Zna się?
Chyba się zna. Myślę, że to nie jest złe powołanie. Zapowiedział na pewno mocne rozwijanie M-Obywatela coraz dalej, więc bardzo fajnie, że ten M-Obywatel będzie się rozwijał. W ogóle w Polsce mamy całkiem w miarę dobre te usługi cyfrowe. Mam wrażenie takie rządowe, że one są lepsze, że wiesz, jeszcze kilka
mówisz,
lat...
M-Obywatel,
wszystkie, wiesz, to, że nie musimy mieć dowodów osobistych za chwilę, właśnie dzięki M-Obywatelowi, że nie musimy
Blik
mieć prawo...
Blik jest super,
ale Blik akurat... Blik to
jest pozarządowa sytuacja.
Bo ona jest tam, to zrzeszenie banków, ale tak, pole Polska, więc myślę, że to jest w ogóle bardzo fajnie. Mamy, wiesz, te e-recepty, to w ogóle jest czat typu... E-recepta jest sztosem. Typu, ostatnio właśnie miałem jakąś potrzebę, zadzwoniłem, bo mojemu tam Maxowi skończyły się leki antyalergiczne. I to na zasadzie zadzwoniłem na teleporadę, uzyskałem ją w ciągu 20 minut, tak naprawdę 20 minut później do mnie oddzwonił lekarz, wystawił mi e-receptę, a godzinę później poszedłem wykupić leki. I to wiesz, wyobraź sobie to, że to się dzieje 5 lat temu. To w ogóle, nie do realizacji, bo ani się nie umówić do tego lekarza, a potem jeszcze musisz dostać papierową receptę i kosmos, a to spoczko. Więc Janusz Cieszyński, go podlinkuję tutaj na Twitterze, żebyście go sobie mogli obserwować. I trzymam na niego kciuki, bo niech się rozwijają jeszcze mocniej te usługi. Wszystkie cyfrowe w Polsce.
Fajnie, nie jesteśmy w ogonie, że tak powiem, Europy.
Nie,
tak samo jak z rynkiem bateryjnym. Jesteśmy liderami i ciągle walczymy o to, żeby utrzymać koszulkę lidera.
Jeżeli chodzi o produkcję baterii do samochodów elektrycznych.
Tak, litowo-jonowych. To jest super fajna wiadomość. Akurat ostatnio, jeśli chcecie wiedzieć więcej i poczytać trochę więcej, to polecamy wam strony PSPA, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Tam jest cały raport na temat tego, co się wydarzyło i jakie są przykładowe scenariusze na przyszłość.
Chyba dwa dni temu był jakiś raport opublikowany, więc ja ten raport znajdę oczywiście i też podlinkuję, żebyście... Boże, właśnie wszedłem na stronę PSPA i zobaczyłem, ilu oni mają członków. Kosmos. Przewijam.
Słuchaj, a wiesz, że zaczynali od jednego Maćka, Mazura, który tak. Po prostu wchodził oknem, jak wywalany został drzwiami. Zostawał drzwiami, bo tak było. Ja pamiętam te jego początki i naprawdę duży szacunek do człowieka, który uwierzył w elektromobilność i naprawdę dużo robi w tym kierunku. Maciek, jesteś po prostu mega. I dla ciebie duże gratulacje.
Tak.
No a propos elektryków, no to właściwie mamy też jeszcze jeden temat, nie?
Mamy temat Mój Prąd. Też, czy jeszcze
też, ale który? Myślałam o tych najcenniejszych na świecie
automobilach. A, markach, tak, no. To mamy dwa, dobra, to który? To samochody.
Zacznijmy od samochodów. No, bo jest w ogóle, słuchaj, chcę ci powiedzieć, że teraz testuję dwa elektryki, ale śmieszne.
Jakie?
Dwa, tego samego dnia.
Czyli Nissan Ariya.
A Nissan Ariya i DS3 w elektryku.
A, okej, okay, a ja dzisiaj odebrałam Kia Niro. Elektryczną. Więc
strasznie daleko po nią trzeba jechać.
Strasznie po nią daleko trzeba jechać. Ja tam zawsze, ale z jednej strony tak, ale to jest też taki, takie tajniki tutaj, czy tajniki, kuchnia jakby samochodu, ludzi, którzy testują samochody. Bardzo często jest tak, że jak musimy ten samochód pojechać, odebrać go, to tam raczej nie ma zazwyczaj, gdzie zostawić swojego samochodu. I w ogóle dlatego stąd hulajnoga, autobus, metro, hulajnoga i w ogóle... A akurat pod Kiją, która jest w Nadarzynie, można zostawić swój samochód.
Tak,
więc tam podjeżdżam swoim samochodem.
Wolne pole, nie? Właściwie możesz zaparkować wszędzie.
Dokładnie
to
tak.
To jest super, super fajne i rzeczywiście... A jestem ciekawa, jak ta Niro. Już przejechałeś nią kawałek?
Tak, no dzisiaj przyjechałem, tutaj wróciłem. Okay. Dziwne, duże zużycie energii miała. Ja pamiętam poprzednią Niro, którą jeździłem, to ona mnie zachwycała tym, jak mało zużywała energii. Tu dziwnie dużo, ale dzisiaj w Warszawie pada śnieg, jest 0 stopni. Hmm. Może to ogrzewanie. A może ten samochód, ktoś wcześniej nim jeździł bardzo mocno. Mocno i jest jeszcze ten samochód nie rozumie tego, że ja jeżdżę nim lżej, więc zobaczymy. Więc więcej wam powiem w przyszłym tygodniu.
No to super. Ja w Arii cenię sobie to, że właśnie ta energia zostaje na dłużej, nie ma tam takiego szybkiego zużycia, nie?
No tak, Aria sobie w miarę dobrze radzi z prądem.
No dobrze, ale
najcenniejsze marki motoryzacyjne 2000, tutaj początek tego, w tym roku, nowy raport, na pierwszym miejscu jest Tesla.
Strasznie mi przykro.
Drugie miejsce Mercedes, trzecie Toyota, czwarte BMW, piąte Porsche, szóste Volkswagen, siódme Honda, ósme Ford, dziewiąte Hyundai, dziesiąte Audi. Tesla jest warta 5 razy więcej niż Audi.
Nieźle.
Jest 2 razy więcej warta niż Porsche. Rozumiecie? Tesla to jest... Wszyscy, jak Elon Musk zakładał Teslę te 12, tam 13, więcej lat temu, ale też nie jakoś bardzo dużo, to wszyscy pukali się w głowę, mówili, ten rynek jest zabetonowany. Tutaj żaden, rynek motoryzacyjny to są marki, które mają po 100 lat, a ty chcesz tutaj zrobić coś i można
I
mieć...
I zrobił, i kupił sobie badania.
Tak, i można mieć po prostu 100 lat dziedzictwa, a może być firma, która wchodzi na rynek i robi coś zupełnie od zera, zupełnie w inny sposób. To jest trochę... Z Teslą mam wrażenie, że to było na tej zasadzie, że jak nie powiesz komuś, że coś jest niemożliwe, to przyjdzie i to zrobi, mm-hmm. bo nie wie, że to jest niemożliwe. I oni myślę, że Elon potrafi tutaj przekonać inżynierów, bo wiadomo, że on nie stworzył samej firmy, żeby zrobili coś niemożliwego, żeby nie patrzyli się na rynek motoryzacyjny, który jest dookoła, tylko żeby zaczęli coś od nowa i od zera. I zupełnie, żeby wynaleźli koło na nowo. Mm-hmm. I mam wrażenie, że oni to zrobili. No i teraz cały rynek im się przygląda mocno. No a to, że jest to najcenniejsza, właśnie patrzę, kiedy w 2003 roku, czyli 20 lat są na rynku.
Wow.
No tak, ale oni pamiętają, że pierwsze lata, tak jakby najbardziej popularne samochody.
20 lat? Już, kurczę. No,
za chwilę będzie data jakby rocznica otwarcia, okrągła 20, bo 1 lipca.
No to pięknie.
Otworzyli 2023
roku. Ja myślałam, że wiesz, ty, oni mają troszeczkę krótszą historię.
Ale oni pierwszy samochód wprowadzili na rynek w 2008 roku. Mm-hmm. I to nie był do końca własny samochód, tylko to był Lotus Elise, którego uwożony jest silnik elektryczny, Tesla Roadster. Widziałem ten samochód 2 razy. Podobno była w ogóle zarejestrowana kiedyś w Polsce był ten samochód jeden. Ja go widziałem 2 razy. Raz go widziałem w Berlinie, w Monachium, a raz go widziałem w Los Angeles.
Ekstra.
Ale więc dopiero 2008 to był pierwszy samochód. Taki pierwszy samochód, który nam się mógł przebić do, jako ta Tesla do świadomości, to 2012 rok, czyli 11 lat model S pierwszy i tak naprawdę a mocna rozpoznawalność to Tesla model 3 dopiero tak naprawdę, czyli 2018 rok.
Tak, no ale teraz jakby Tesla odróżnisz z daleka, nie, bo ona tak. charakterystyczny kształt,
aczkolwiek
nie?
Ich jest tyle na ulicach, to
bardzo
jest jakiś
kosmos. A w Anglii ile tego jeździ?
Tak,
o Jezu, drogi.
Rozmawiałem ostatnio z kolegą, który mieszka w Stanach i on właśnie powiedział mi, że kupił właśnie Tesla teraz i mówi, że to jest trochę tak jak, że jakby jak z iPhone'em w Stanach, że w Stanach 70% ludzi ma, 60% ludzi ma iPhone'a, a resztę ma jakieś Androidy. Mhm. Dokładnie jak jest z Tesla. Mówisz, na jego osiedlu mówisz, że to co drugi samochód to jest Tesla. Co drugi. Więc to jest mega, no i to, że prześcignęli Mercedesa wśród, wiesz, tych marek, które są najbardziej cenne, no to jakieś wielkie wow. I tylko pogratulować Elonowi, że stworzył taką firmę i jeszcze jej udało, i jeszcze jej nie popsuł, jakby nie udało mu się popsuć, więc mam nadzieję, że nie będzie jakoś jej mocno psuł.
Nie, no to jest jego dziecko, wiesz.
No wiesz, ale to Twitter, no masz rację, bo Twitter to nie dziecko, Twitter to
jest przyszywany jakiś tam nie wiadomo co.
Tak. Nie pomyliłem się, 2017 rok model 3.
No dzisiaj to jest już jednak
bardzo popularny samochód.
Marka, tak. Marka sama w sobie, zresztą pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś w podcaście, że oni też mają fajny pomysł na to, jak to sprzedawać, nie?
Tak,
że normalnie na Tesla nie czekasz, tak. Dwa, na Tesla kosztuje mniej niż samochód, którego tak naprawdę nie ma, nie wiem, dajmy na to Volvo, nie? O czym rozmawialiśmy.
No więc tutaj na pewno jakby na Tesla był taki moment też, że trzeba było bardzo długo czekać, w ogóle w tej chwili faktycznie Tesla zaczyna dowozić te terminy. No czekamy wszyscy na Cybertrucka, zobaczymy, kiedy się pojawi Cybertruck. Już mam zdjęcie okładkę. A, okładki do tego numeru.
A, ja bym się przejechała z pledem.
No, to jak będę miał na dłużej, to chętnie cię przewiozę, żebyś poczuła, jak ten samochód boli.
Boli brak głosu, to na pewno. Słuchajcie, a no właśnie, słuchaj, panie kochany, a co z tym programem Mój Prąd?
Mój Prąd, tak.
Bo rusza, 5.0, to jest jakaś nowa 5.0, odsłona.
Nowa odsłona. Ruszają, tam jeszcze nie wszystko jest wyjaśnione, ale nabory ruszą już w kwietniu na Mój Prąd 5.0. Mój Prąd 5.0 to program dofinansowań do fotowoltaiki, do pomp ciepła i teraz taka trochę nowość, do banków energii.
Ile mamy, no właśnie, bo to jest fajne, to jest ciekawe, bank energii, czyli kto może z tego skorzystać?
No tak naprawdę z bank energii może skorzystać w sumie każdy.
No.
A najbardziej się opłaca tym oczywiście, którzy mają fotowoltaikę, po to, żeby w momencie, bo wiadomo, że panele najwięcej dają nam w ciągu dnia, a my niestety bardzo często w ciągu dnia nie jesteśmy w domu, bo jesteśmy w pracy, więc na przykład nie możemy naładować swojego samochodu elektrycznego, nie możemy zrobić jakiś tam, no możemy jakąś automatyzację, możemy ustawić, że pralka nam się uruchomi w ciągu dnia, bo wtedy daje fotowoltaika więcej prądu, albo że właśnie zacznie działać coś tam w ciągu dnia, ale bardzo często tego prądu potrzebujemy poza tymi godzinami, gdzie panele nam pracują, więc panele uzupełnione bankiem energii, no to będzie coś super. Ja w ogóle uważam, że banki energii to będą w najbliższych takich, tak jak rok, dwa, trzy lata temu wszyscy zakładali fotowoltaikę, to był ogromny na to boom, to za rok, dwa, trzy takim boomem będą powerbanki,
super.
Których będzie coraz więcej.
I które możesz mieć na podwórku, bo to przecież to chodzi.
W garażu tak naprawdę. To są dość małe urządzenia. W tym momencie, w tym prądzie 5.0 obejmuje do... ten dopłata do powerbanków o wielkości 2 kWh, czyli dość mało, bo dla porównania bateria w samochodzie elektrycznym to zazwyczaj powyżej 50 kWh, to tutaj 2 kWh.
Chyba, że jeździsz Fiatem 500.
Chyba, że jeździsz Fiatem 500. I do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tysięcy złotych. Więc na przykład tutaj ja akurat mam tą informację, jakby dostałem prasówkę od Greensela, więc czytam to, co oni pokazują, czyli Greensel, producent chociażby powerbanków, i mówią, że mają takiego powerbanka 5 kWh, którego cena detaliczna to jest 14 500 zł, 900 zł, więc dzięki tym finansowaniu oszczędzamy do 7,5 tysiąca zł dzięki nabyciu tego powerbanka. I to jest w ogóle sztos, a powiem wam, że jeszcze jakby te powerbanki na pewno zyskają dzięki temu tej dotacji w tym prądzie 5.0. Dotacje ruszają w kwietniu, a jeszcze bardziej zyskają, jak się pojawią w Polsce, a pewnie się pojawią już w przyszłym roku, albo w 2025, tak zwane taryfy spotowe, czyli taryfy, gdzie prąd kosztuje nie tyle, ile tam sobie zapisaliśmy w umowie z operatorem, tylko cena prądu jest taka, jak jest w danej chwili na rynku.
Czyli płynna,
tak. A prąd ma do siebie to, że są takie momenty, że jest bardzo, bardzo tani. Albo nawet bywa takie momenty, że jest za darmo. No bo jest nadwyżka prądu w systemie, więc trzeba tego prądu się pozbyć. I bywa tak, że jest prąd za darmo. Jeżeli będziemy mieli te taryfy spotowe, to będziemy mogli sobie właśnie mieć taki powerbank w domu, będziemy mogli sobie spiąć automatykę z tym powerbankiem i zrobić tak, że jak wiemy, że prąd jest za darmo, bo nas o tym poinformował operator, albo bardzo, bardzo tani, czyli śledzimy te ceny, to wtedy w momencie ładujemy sobie tego powerbanka.
Super. I potem
a potem wykorzystujemy wtedy, kiedy prąd jest bardzo drogi, bo taryfy spotowe mają to do siebie, że bywa też prąd bardzo, bardzo drogi. No i wtedy trzeba bardzo uważać, dlatego to nie jest dla każdego, to jest dla tych, którzy po pierwsze właśnie mają powerbanki i chcą ich używać, a po drugie dla ludzi, którzy się tym żywo interesują.
Tak, czyli, jak giełda.
Tak jak giełda, dokładnie. No, ale to piękne podsumowanie, bo to właśnie ceny giełdowe. Czyli trzeba się tym żywo interesować, bo jak się tym żywo nie interesujemy, nie śledzimy na bieżąco, no to bardzo łatwo wtopić. A jeżeli śledzimy na bieżąco, interesujemy się i siedzimy tam cały czas, no to bardzo łatwo tutaj na tym zarobić. I dokładnie ta sama jest na powerbankach i taryfach spotowych z prądem, że jeżeli będziemy tego śledzili i będziemy mieli spory powerbank, coraz więcej moich znajomych w ogóle się pyta o powerbanki, coraz więcej ludzi myśli o nich, więc mówię, to będzie, ja przewiduję, jeżeli chodzi o takie zabawki, gadżety i technologie, to jak tu mamy w działce usług, mamy OpenAI i wszystkie, wiesz, sztuczną inteligencję, to w tej działce takiej sprzętowej najbliższe 2 lata będziemy mocno słyszeli o bardzo dużych powerbankach do domu. Ja więcej do dodania nie mam.
Wiesz co, ja też myślałam o tym, żeby powiedzieć o czymś kulturalnym, ale słuchajcie, tydzień przed świętami jest tak ograniczony, że to, co już się miało wydarzyć, to się wydarzyło. Ja wam tylko polecam uwadze waszej Instytut Teatralny w Warszawie, bo tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio byłam na czytaniu sztuki, o Jezu, teraz mi wypadło z głowy, Gotki. I to jest sztuka Artura Pałygi.
Nie Kai Godek.
Nie. Gotki przez T. Okay. Ale jest to, słuchajcie, fajna historia. Jeśli Małgorzata Bogajewska, która wyreżyserowała to czytanie performatywne, bo to było czytanie performatywne, tekstu Artura Pałygi, przepraszam, jak pomyliłam imię, ale to jest fantastyczny człowiek. On tak świetnie pisze, tak współcześnie, jednocześnie jakby przeprowadzając nas przez całą historię za pomocą na przykład 3 postaci, jak tutaj było 3 sióstr, to było super fajne, to było mega zjadliwe, to był balsam, to był miód na moje gardło, bo było jeszcze wtedy chore. I powiem wam, że naprawdę, kurczę, Instytut Teatralny robi fajne rzeczy. W najbliższym czasie będzie chyba spotkanie z którymś z takich wybitnych aktorów średniego pokolenia. I też polecałabym wam zajrzenie na stronę, bo najczęściej te spotkania w Instytucie Teatralnym są za darmo, albo kosztują jakieś grosze, typu 20 zł. No to więcej wydasz, jak pójdziesz na zakupy do Biedronki i kupisz 3 produkty. Polecam wam bardzo. Kultura jest ważna. I tak jak mówi jedna z moich koleżanek, która jest artystką, jeśli nie łykamy kultury, jeśli nie chodzimy do instytucji kultury, to nie możemy liczyć na kulturę na zewnątrz. Czyli wszystko po prostu sprowadza się do tego, że...
Zgadza się.
Że kulturalnym jesteś, że kulturę trzeba krzewić, trzeba z nią być na ty.
Tak, że kulturalnym się jest, a nie bywa.
O tak, o to właśnie.
Dziękuję bardzo. Kończymy, bo nie męczymy głosu Dagmary dłużej. Słyszymy się. A, jedna rzecz. W przyszłym tygodniu będzie inne nagranie, nie będę cię męczył. W przyszłym bo Techlof jest kolejny rok z rzędu partnerem konferencji InfoShare, która się odbywa w Gdyni. Mhm. I w przyszłym tygodniu nagrywam podcast z jednym z założycieli InfoShare, więc posłuchacie o tym, co będzie na InfoShare. To jest największa taka konferencja technologiczna w Polsce, więc jedna z większych w Europie, więc posłuchacie na pewno, o co będzie na InfoShare. Myślę, że będziemy mieli jakieś zaproszenia dla was. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dzięki, pa.
Tech Love. Z miłości do technologii.